Kocham ojczyznę, bo matka moja tutaj się urodziła, bo czuję ojczyznę z krwi płynącej w mych żyłach, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam, jest szczęścią ojczyzny. Tak pisał Edmund de Amicis w sercu. Święty Tomasz Akwinu, wybitny filozof i teolog, w rozważaniu o ojczyźnie stwierdza, że Pan Bóg stanowi pierwszą przyczynę istnienia wszelkich bytów, a wśród nich człowieka, rodziny i ojczyzny. Stwórca ustanowił taki porządek, iż człowiek może otrzymać swe istnienie, wychowanie, rozwój osobowości do pełni człowieczeństwa od rodziców i ojczyzny. Rodzice i ojczyzna są po Bogu źródłem naszego istnienia. Stąd z moralnego prawa naturalnego wynika obowiązek miłości ojczyzny po miłości Boga i rodziców. A ksiądz Piotr Skarga w kazaniach sejmowych woła: jako najmilszej matki swej miłować i onej czcić macie, która was urodziła i wychowała, nadała i wyniosła. Bóg matkę czcić rozkazał. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją, wołał ksiądz Skarga. A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jak niż ojczyzna, o której imię macie i wszystko, co macie, od niej jest, która gniazdem jest matek wszystkich i powinowactw. Papież błogosławiony Jan Paweł II, rozpoczynając drugą pielgrzymkę do ojczyzny, powiedział: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, mówił Jan Paweł II, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma prawo do miłości szczególnej. Pokój Tobie, Polsko, ojczyzno moja, wołał Jan Paweł II. A genialny muzyk Rubinstein w wieku 11 lat opuścił Polskę, o której jednak nigdy nie zapomniał. Chętnie do niej wracał, dając wiele koncertów. W pamiętnikach pisał: kocham mój kraj rodzinny. Ale jest to miłość, która nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem czy szowinizmem. Małą część życia spędziłem w kraju, ale wszystko, co polskie, ma dla mnie nieodparty urok i często przyprawia mnie o nostalgię. O Polsce pamiętał w sali opery w San Francisco, bo tam Rubinstein dawał koncert przed posiedzeniem z okazji powołania Organizacji Narodów Zjednoczonych, a było to w 1945 roku. Swój występ poprzedził słowami: w tej sali, gdzie wszystkie narody pragną uczynić świat lepszym, nie widzę flagi Polski, kraju, od którego ta okrutna wojna się rozpoczęła. Po tych słowach zagrał polski hymn. 11 listopada obchodzimy szczególny dzień pamięci o niepodległej ojczyźnie. W tych listopadowych dniach odwiedzamy cmentarze, na których spoczywają nasi bliscy, bo cmentarze są panteonami polskości. Mogiły i ogromne pomniki ukazują polskie dzieje. Tablice i sarkofagi w świątyniach i przykościelne cmentarze uczą historii Polski. Polskie cmentarze są nie tylko przestrzenią pamięci o zmarłych, ale ukazują ziemię, na której żyli Polacy, a która dziś jest poza granicami naszego państwa. Cmentarz na Rosie, w Wilnie, cmentarz Łyczakowski we Lwowie, warszawski cmentarz na Powązkach, krakowiecki w Krakowie, to jedne z najznamienitszych miejsc spoczynku Polaków. Znajdujemy tam groby ludzi zasłużonych dla naszego narodu. Są tam też pomniki należące do wybitnych dzieł sztuki. Wilno, cmentarz na Rosie. Nieregularny układ ścieżek i pól, pagórki otaczające miasto. W samym centrum, przy neogotyckiej kaplicy, znajduje się nagrobek Joachima Lelewela, profesora historii Uniwersytetu Wileńskiego, nauczyciela Adama Mickiewicza. Postawiono tam pomnik wiele lat już po jego śmierci. Jego szczątki przywieziono z Paryża do Wilna w 1929 roku. Była to kontynuacja uroczystości patriotycznych, które odbywały się jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Wtedy to spoczęły na Wawelu prochy księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, a na skałce Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na Rosie w Wilnie spoczywają Polacy różnych zawodów. Oto duży krzyż żelazny na płycie z różowego granitu. To grób Władysława Syrokomli, Ludwika Kondratowicza, poety. Jego pogrzeb był narodową manifestacją Polaków. Szare granitowe kamienie, a na nich wysoki metalowy krzyż, to miejsce spoczynku Eustachego Wróblewskiego, jednego z organizatorów powstania styczniowego. Tam na Rosie spoczywa działacz społeczny, lekarz Rafał Radziwiłłowicz. Przed cmentarzem wznoszą się rzędami groby żołnierzy polskich, poległych w latach 1919-1920 oraz 17 września 1939 roku, a także groby partyzantów Armii Krajowej, którzy zginęli w akcji Ostra Brama w lipcu 1944 roku. Pomiędzy nimi w prostym sarkofagu spoczywa obok matki Marii z Bolewiczów-Piłsudskiej serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z największych w Europie cmentarzy jest cmentarz na Łyczakowie we Lwowie. Jest on najznamienitszym świadkiem naszej kultury, historii i nauki. Powstał 17 lat wcześniej niż paryski cmentarz Père Lachaise. Groby artystów, pisarzy i naukowców sąsiadują z kwaterami powstańców listopadowych i styczniowych. Znany i czczony jest cmentarz obrońców Lwowa, na którym spoczęło 2859 żołnierzy poległych w 1918, 1919, 1920 roku. Około 1/4 z poległych miała mniej niż 17 lat. Byli to orlęta lwowscy. Na Łyczakowie wśród licznych przedwojennych grobów spoczywają m.in. Seweryn Goszczyński, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, profesor Władysław Bełza, autor wiersza Kto ty jesteś, Polak mały, profesor Stefan Banach, współtwórca Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Jest tutaj grób profesora Karola Szajnochy, historyka, pisarza i działacza niepodległościowego zwanego Krzewicielem Serc. Jest też grób jednego z największych polskich architektów, Zygmunta Gorgolewskiego. Spoczywa tutaj twórca kas spółdzielczych Franciszek Stefczyk. Jest grób malarza Artura Grotgero. Jego ciało sprowadziła z Francji do Lwowa narzeczona Wanda Monna, sprzedając na ten cel kosztowności po matce. Dziś głównym panteonem narodowym są u nas w Polsce Powązki. Cmentarz powstał po drugim rozbiorze Polski na ziemiach czartoryskich. Fundatorem był król Stanisław Poniatowski i jego brat Michał Poniatowski, prymas Polski, który spoczął na tym cmentarzu. W 1925 roku założono Aleję Zasłużonych. Na niej jako pierwszy spoczął Władysław Reymont, noblista. Wkrótce znalazły się tutaj groby Artura Upmana, piewcy starej Warszawy, Stanisława Wigury, pioniera sportu lotniczego, pisarki Marii Rodziewiczówny, czy też śpiewaka Jana Kiepury. Na Powązkach spoczywają bohaterzy insurekcji kościuszkowskiej. Jan Kiliński, Stanisław Moniuszko, Bolesław Prus, Władysław Grabski, Edward Rydz-Śmigły, marszałek Polski, generał Stefan Grotrowecki, Hanka Ordonówna, Leopold Staw, Maria Dąbrowska, Kalina Jędrusik, Zbigniew Herbert, Czesław Niemen, Gustaw Holubek. W czasach PRL w Alei Zasłużonych spoczęło też wielu działaczy komunistycznych. Gdy Warszawa po wojnie została doszczętnie zniszczona, Powązki zachowały się w dobrym stanie, stając się świadkiem ponad 200-letniej historii miasta. Kraków ma cmentarz Rakowiecki, powstał w 1803 roku. Galicja znajdowała się pod rządami austriackiego cesarza Józefa II. Cmentarz początkowo zwano generalnym, dopiero w drugiej połowie XIX wieku przyjął nazwę Rakowieckiego, od wsi Rakowice, leżącej obok. Jest tam grobowiec Jana Matejki, który nie chciał być pochowany na skałce. Przyczyną tego był nawet konflikt z Radą Miasta. Spoczywa tam rodzina Kossaków, między innymi malarze Juliusz, Wojciech, Jerzy. Ich grób ma kształt niskiej kapliczki. Pochowany tutaj został pisarz Lucjan Rydel, a także aktorka Helena Morzejewska. Jest znany cmentarz zakopany na Pęksowym Brzysku. Są tam bogato rzeźbione drewniane krzyże i krzyże z żelaza wykonane jeszcze w XIX wieku. Na grobie Jana Krzeptowskiego, Sabały, znanego gawędziarza, widzimy rzeźbiony krzyż, gęśliki i ciupagę. Są tam też skały z Tatr, liny, haki taterników, którzy zginęli podczas akcji. Jest tutaj grób Kornela Makuszyńskiego, autora książek dla dzieci. Spoczywają tutaj małopolscy literaci Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Miejsce wiecznego spoczynku ma tutaj też mistrzyni olimpijska Helena Marusarzówna, zamordowana przez hitlerowców. Iluż Polaków oddało życie za ojczyznę w czasie rządów komunistycznych w latach 1944 i 1956. Powstał w Warszawie Społeczny Komitet Uczczenia Ofiar Terroru Władzy z lat 1944-1956. Zamieszczona na pomniku informacja ukazuje, jak wielu cierpiało i umierało dla ojczyzny. Oto informacja. Pomnik ten wzniesiono w latach 1986-1993, by nie zapomniano ceny oporu Polaków wobec komunistycznej władzy z lat 1944-1956. Niech los setek tysięcy zabitych, milionów więzionych lub skrzywdzonych tylko dlatego, że w godzinie próby ocalili godność własną, nie weszli na drogę zdrady Boga i ojczyzny, będzie dumą narodu polskiego i przestrogą dla rządzących. Musimy wciąż pamiętać, że ojczyzna to nasz wspólny dom. Trzeba pamiętać, którzy oddali życie za ojczyznę i bohatersko jej służyli. Trzeba bowiem miłować ojczyznę i jej służyć, a więc służyć Bogu i ojczyźnie.